Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Polskie Radio 1030 Chicago, poniedziałek, a w poniedziałek na naszej antenie po godzinie 11 poradnik Sukces, czyli spotkanie z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
I dzisiaj oczywiście w naszym programie zaczynamy jak zawsze od pytań naszych słuchaczy. Zaczynamy od pewnego problemu, a konkretnie od problemów Polaka w Polsce, który nie ma polskiego paszportu. I tutaj mamy pytanie od pana Bogdana. Z zainteresowaniem przeczytałem pani książkę Emerytura reemigranta w Polsce. Niestety nie znalazłem tam informacji wybiegających trochę poza ten temat, a mianowicie jak operować swoimi finansami będąc w Polsce tylko czasowym gościem. Jestem emerytem i mam zamiar od czasu do czasu być w Polsce. Będą to raczej pobyty krótkie, miesiąc, może dwa. Zastanawiam się również nad kupnem mieszkania. Punktem wyjścia dla takich wypraw jest ustanowienie konta bankowego w Polsce i połączenie go z moim kontem w Stanach. I to jest pytanie do pani. Jak to zrobić? Czy jest to możliwe? Proszę wziąć pod uwagę, że nie posiadam ważnego paszportu polskiego. Stary stracił ważność w 1991 roku i na dodatek konsulat w Nowym Jorku poinformował mnie, że muszę najpierw udowodnić, że jestem obywatelem polskim. Typowy koszmar biurokratyczny. Po kilku rozmowach z bankami polskimi tracę nadzieję na sukces w tej sprawie. Wszyscy żądają pozwolenia na pracę, na pobyt stały i tak dalej. To nie jest to, co jest mi potrzebne. Ja chcę być tylko turystą, odpocząć, zobaczyć tę Polskę na nowo, odwiedzić rodzinę i znajomych. Bardzo proszę o poradę. Może pani wie, jak to wszystko zorganizować, by miało ręce i nogi. Notabene, czy jako obywatel amerykański mogę kupić i sprzedać posiadłość w Polsce? Dziękuję z góry za pomoc. Pozdrawiam.
No, długie pytanie. Ale problem jest rzeczywisty i wydaje mi się, że dotyczy wielu naszych słuchaczy. Pan mówi, że chce pan być tylko turystą, ale z drugiej strony pan mówi, że pan chce kupić mieszkanie, chce pan mieszkać co roku jakiś czas. No to nie jest pobyt turystyczny. No więc zacznijmy od tego założenia konta w banku. Więc w każdym polskim banku należy okazać dowód tożsamości, gdy otwieramy konto. Ale jeżeli tym dowodem tożsamości jest zagraniczny paszport, no to banki traktują pana jako cudzoziemca. A skoro jest pan cudzoziemcem, no to banki domagają się okazania także karty pobytu albo innego dokumentu poświadczającego legalność pobytu obcokrajowca na terenie Polski. Wymagania banków znajdzie pan, względem obcokrajowców, znajdzie pan na internecie. Wystarczy wpisać w Google konto bankowe w Polsce dla obcokrajowca. Konto bankowe w Polsce dla obcokrajowca. Pokażą się różne artykuły, i stare, i nowsze, wyliczające banki, które chętnie otwierają konta dla obcokrajowców i jakie te banki mają wymagania. Ale, panie Bogdanie, kolejny problem może okazać się przy zakupie nieruchomości. Bo zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zakup nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce wymaga niekiedy zezwolenia. Wymaga zezwolenia ministra spraw wewnętrznych. Ale na szczęście pozwolenie to nie jest wymagane do zakupu samodzielnego lokalu mieszkaniowego, jak ustawa mówi, do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nabywcy, nawet z przynależnymi pomieszczeniami, takimi jak piwnica, czy strych, czy garaż. Także mieszkanie na własną potrzebę pan może nabyć, nawet będąc obcokrajowcem.
To pani Elu, jeszcze takie jedno pytanie, które mi się tutaj nasuwa i pani też się chyba nasunęło, od tego pani troszkę też zaczęła. Może jednak, jeżeli pan Bogdan tak często zamierza bywać w tej Polsce, no bo jednak nie oszukujmy się, co rok, na miesiąc, dwa miesiące, to jest duża regularność, to może jednak warto postarać się o ten polski paszport i sobie oszczędzić problemów.
Ależ oczywiście, panie redaktorze, ja też uważam, że warto wyrobić sobie paszport. I ja parę lat temu byłam właśnie w takiej samej sytuacji jak pan Bogdan, bo mój paszport dawno wygasł, ale odnowienie paszportu uzyskałam bez większego kłopotu. Bo sprawa jest taka, jeżeli nasz poprzedni paszport utracił ważność przed 1 stycznia 2002 roku, czyli już ile, 22 lata temu, a nie posiadamy ważnego polskiego dowodu osobistego, to procedura jest dwuetapowa. Więc pierwszy etap to jest potwierdzenie obywatelstwa. Żeby odnowić paszport, który jest nieważny, właśnie mówię, od 1 stycznia, od dłużej niż 1 stycznia 2002 roku, to musimy najpierw uzyskać potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa. Skąd? Od wojewody. Od wojewody, gdzie byliśmy zameldowani ostatnio. I pełne informacje oczywiście są na internecie. Wystarczy wpisać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. I nam Google pokaże odpowiednie strony. Najłatwiej jest uzyskać to potwierdzenie posiadania obywatelstwa, jeżeli mamy kopię dowodu osobistego albo paszportu któregoś z rodziców, bo w Polsce dziedziczy się, jest prawo krwi, że tak powiem, czyli dziedziczy się obywatelstwo po rodzicach. W Stanach Zjednoczonych jest prawo ziemi, wystarczy urodzić się na terenie Ameryki, Stanów Zjednoczonych i jesteśmy obywatelami, niezależnie od obywatelstwa rodziców. Natomiast w Polsce i w wielu innych krajach jest prawo krwi. Jeżeli udowodnimy, że nasi wstępni, rodzice, dziadkowie byli obywatelami polskimi, to i my jesteśmy obywatelami polskimi. To jest pierwszy etap, potwierdzenie obywatelstwa. Drugi etap to jest wniosek o paszport. Składa się wniosek o paszport w konsulacie, jednocześnie wniosek o numer PESEL. Pełne informacje są na internecie, są w witrynie gov.pl. Wystarczy wpisać paszport dla osoby dorosłej.
No to pani Elu, przejdźmy w takim razie do drugiego pytania. Pytanie od słuchaczki. Kupiłam pani książki związane z inwestycjami, ale ilość wiedzy w nich zawarta przytłoczyła mnie trochę. Nigdy nie inwestowałam i nie bardzo wiem, jak do tego podejść. Na początku wpłaciłam 6 tysięcy dolarów w moim banku na tradycyjne konto IRA i teraz mogę tą kwotą zainwestować. Właśnie teraz pojawił się problem, bo nie wiem, jak to zrobić. Szperając w pani książce, wybrałam, że na początek, zanim poznam ten światek, najbezpieczniejsza będzie dla mnie inwestycja w fundusze obligacyjne Vanguard Fixed Income Intermediate Term. Pani Elżbieto, będę bardzo wdzięczna, jeżeli pani podpowie mi, jak stawiać te pierwsze kroki w tej dziedzinie. Z góry dziękuję.
No, pierwsze kroki pani postawiła bardzo dzielnie. Nabyła pani moją książkę, jak inwestować w fundusze powierzchnicze. Jest druga książka, jak inwestować na giełdzie. Dobry początek. Ale ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, ja jestem edukatorem, powiedzmy. I nie mogę pani powiedzieć, nie mogę wskazać palcem, gdzie pani ma pieniądze zainwestować, bo sposób inwestowania, miła słuchaczko, zależy od wieku, od horyzontu czasowego, od odporności psychicznej. A skoro pani mówi o koncie emerytalnym, to zakładam, że pani strategia jest długoterminowa, nie krótkoterminowa, tylko długoterminowa. Na inwestycje można patrzeć w różny sposób. Mogą być to, no, może to być wiedza tajemna, bardzo skomplikowana, albo z drugiej strony może to być prosta strategia, którą opisuję w artykule, który można znaleźć na mojej witrynie. Proszę pójść do poradniksukces.com i w okienku szukaj wpisać jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz. Najlepiej jedno słowo, może strategia albo jedyna. Jedno kluczowe słowo i pojawią się artykuły, w którym to słowo występuje. I właśnie ten artykuł, jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz, uważam, że jest taką, podaje metodę uniwersalną, która no, jest dla każdego. Jest dla każdego. Co ja sugeruję w tym artykule i co sugeruję dla pani, miła słuchaczko? Sugeruję, żeby pani co rok wpłacała na konto IRA maksymalną kwotę, do której pani jest uprawniona, i inwestowała tę kwotę w fundusz ETF. To jest taki fundusz powierniczy, podążający za średnią giełdy, na przykład S&P 100 albo Nasdaq 100, to jest QQQ, symbol tego funduszu. Dlatego, że, miła słuchaczko, giełda na przestrzeni lat idzie w górę. Idzie w górę. Średnio 7-8% rocznie na przestrzeni ostatnich 100 lat. Są spadki, więc to są spadki bolesne, ale trend ogólny jest w górę. Więc warto mieć na giełdzie część swoich pieniędzy. Jeżeli pani te pieniądze zainwestuje w obligacje, bo pani wspomniała Vanguard Fixed Income Intermediate Term. Tak, to pani pieniędzy nie straci tak z dnia na dzień, ale zarobi pani o wiele, wiele mniej. Także proszę sięgnąć po ten artykuł. Jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz.
Kolejne pytanie od pana Janka. Mieszkam w Polsce, chcę kupić w Nowym Jorku dom. Jak mogę przenieść pieniądze z Polski do Stanów?
No w jaki sposób? No przelewem. Przelewem, jak inaczej? W walizce? W swoim banku pan zleca przelew na swoje konto w banku amerykańskim. Tylko potrzebuje pan mieć konto w banku amerykańskim. Teraz co do tego, że pan chce dom kupić w Nowym Jorku, a mieszka pan w Polsce, no good for you, mogłabym powiedzieć. No, wielu cudzoziemców kupuje amerykańskie nieruchomości, ale często nie domy, bo dom wymaga zachodu, utrzymania, ale przede wszystkim mieszkania typu kondo albo co-op, bo one są po prostu łatwiejsze do utrzymania. I bardzo mnie cieszy, że do inwestorów zamożnych zaliczają się teraz również Polacy. Co sugeruje, panie Janku, to żeby pan porozmawiał z doświadczonym agentem obrotu nieruchomościami. Nie brakuje ich, można ich znaleźć, reklamy w polskich mediach. Na pewno się również w polskim radiu ogłaszają. Dlatego, że powinien pan dowiedzieć się, jak wygląda amerykańska procedura kupna zakupu domu, czyli tutaj się nazywa to closing, prawda? Również jak wyglądają przepisy podatkowe. Będzie pan potrzebował numer podatkowy, ITIN, Individual Taxpayer Identification Number. Też trzeba się o niego zatroszczyć wcześniej. Może pan sięgnąć o moją książkę, jak kupić dom i nie przepłacić. Znajdzie pan ją na witrynie poradniksukces.com.
A my mamy pytanie od pani Zosi. Przepracowałam w Stanach 10 lat z niewielkimi zarobkami. Jaka jest minimalna kwota emerytury w USA?
No, minimalna kwota. Wysokość emerytury wynika z różnych czynników, z takich jak staż pracy, wysokość zarobków przez całe życie, od których były odprowadzane składki Social Security, i zależy od wieku, w którym o tę emeryturę się zaczęliśmy ubiegać i w którym zaczęliśmy ją pobierać. Obecnie w roku 2024 wyczytałam, że minimalne świadczenie zaczyna się od $50 dla osoby z ponad 10-letnim ubezpieczeniem. Natomiast dla tych osób, które pracowały 30 lat na przykład, to minimalne i rozliczały się z tych minimalnych kwot, to emerytura wynosi trochę ponad $1000.
Pan Jarek do nas napisał i zauważył, że na rządowej stronie podatki.gov figurują dwie umowy Polski ze Stanami. Jedna to umowa z 1974, a druga z 2013, przy czym ta starsza umowa z 1974 stanowi o rozliczeniu podatku metodą odliczenia proporcjonalnego, zaś ta nowsza z 2013 o rozliczeniu podatku wyłączenia z progresją. Dwie umowy UPO z USA, która jest ważna?
No, jest ważna tylko ta stara. z 1974 roku, bo ta sprzed 11 lat jeszcze nie została ratyfikowana przez amerykański Senat, co jest zupełnym żartem, uważam. I dowodem na tym, że na to, że nie jesteśmy poważnie traktowani przez rząd Stanów Zjednoczonych. Więc tak, panie Jarku, do rozliczenia zarobków uzyskanych w Stanach Zjednoczonych, a pan mieszka w Polsce, to należy stosować umowę zawartą między Polską a Stanami w roku 1974. Dlatego, że powtarzam, ta umowa z 2013 roku jeszcze do tej pory nie została ratyfikowana i wobec tego nie jest wiążąca.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Tutaj pan Adam ma konto 401k w pracy i teraz potrzebuje pieniędzy, by pomóc synowi kupić dom. Chciałby wyjąć połowę w tym roku i drugą połowę w styczniu, żeby pomniejszyć podatki. Jakie są formalności?
No, panie Adamie, czy pan pracuje jeszcze w tym zakładzie pracy, czy nie? Pan mnie napisał. Jeżeli pan pracuje, to pieniędzy z konta 401k pan nie może wypłacić. Co pan może zrobić, to tylko pożyczyć te pieniądze. Więc no niech pan zapytał siebie w zakładzie pracy, ale normalnie to pracownik nie ma dostępu do swoich pieniędzy emerytalnych, chyba że udowodni swoją trudną sytuację finansową. I przykładem takich okoliczności, które zezwalają na pożyczenie pieniędzy z konta 401k, to są jakieś nagłe, znaczne wydatki medyczne. Jest zakup domu dla siebie, nie dla syna, tylko dla siebie. Są wydatki na studia, zagrożenie eksmisją, jakaś śmierć w rodzinie. I tak to jest, jeżeli pan nadal pracuje. Czyli w zasadzie pieniądze są zamknięte na klucz. Jeżeli pan z zakładu pracy odszedł, to zgadzam się, to wtedy pieniądze pan może wypłacić nawet bez powodu, z tym, że jeżeli jest pan poniżej 59,5 roku, to wtedy płaci pan 10% kary, no i oczywiście pełne podatki dochodowe. A w ogóle to mam taką małą uwagę, że nasze pieniądze emerytalne są przeznaczone na naszą emeryturę, a niekoniecznie powinny być przeznaczane na pomoc dla dzieci, bo dzieci mają przed sobą całe życie i sobie dadzą radę. Natomiast gdy my będziemy biedni na emeryturze, no to nie wiem, czy będzie pan chciał prosić syna o pomoc i czy syn na tą pomoc się zdecyduje.
No to panie Elu, jeszcze w tym temacie tylko dopytam o właśnie tą 10% karę za przedwczesną wypłatę z kont 401k. Czy są jakieś sposoby, żeby uniknąć takiej kary?
No są sposoby, żeby uniknąć 10% kary przy wypłacie z konta 401k, ale to są bardzo specyficzne okoliczności. Na przykład pan Adam stał się niepełnosprawny i ma długi, ma wydatki medyczne przekraczające 7,5% jego adjusted gross income, czyli dochodu brutto. Albo pan Adam odchodzi z pracy mając 55 lat albo więcej. Albo pan Adam odszedł z pracy i wypłaca te pieniądze z konta 401k w regularnych ratach. No ale powtórzę, no, pomagając synowi, pan Adam pozbawia się emerytalnych oszczędności i mam nadzieję, że na starsze lata panu albo wystarczy emerytura Social Security, rzadko komu wystarcza, albo syn będzie panu pomagał finansowo.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze. Zachęcamy wszystkich do odsłuchania naszych powtórek na stronie polskieradio.com, jak również do odwiedzenia strony poradniksukces.com. Tam znajdziecie państwo mnóstwo artykułów, znajdziecie państwo publikacje pani Eli i swoje odpowiedzi na właśnie te pytania, które co tydzień nam zadajecie. A ja pani Elu serdecznie pani dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.
Do usłyszenia!
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.